psy, koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. W dzisiejszej audycji porozmawiamy o zwierzętach wciąż popularnych w naszych domach, których kuzyni kojarzą nam się z Wielkanocą. Po przerwie muzycznej porozmawiamy o królikach i o tym, co zrobić, żeby żyło się im z nami jak najlepiej.
Psy, koty i inne kłopoty.
Chociaż jednym z symboli jutrzejszego święta jest w polskiej tradycji raczej zając, a nie królik, to już w brytyjskiej kulturze mamy tak zwanego Easter Bunny, a więc wielkanocnego króliczka. Dlatego tak wiele ozdób wielkanocnych przedstawia właśnie tego zwierzaka. Królik to zwierzę, które kojarzy nam się bardzo przyjaźnie. Puchate futerko, słodki pyszczek, no i delikatność to cechy typowego przedstawiciela tego gatunku. Króliki są częstymi zwierzętami domowymi, hodowlanymi. Hodowanymi tak naprawdę jako przyjaciele rodziny, natomiast jednocześnie hodowane są w celach zaspokajających inne ludzkie potrzeby. Królik domowy to udomowiona forma królika europejskiego. Bardzo często spotkać się można z błędnym przeświadczeniem, że zwierzęta te należą do rzędu gryzoni. Natomiast tak naprawdę wraz z zającami tworzą one zupełnie oddzielną grupę – zajęczaków. Wśród królików, podobnie jak wśród psów, występuje wiele ras. Szacuje się, że jest ich około 100. Podobnie jak w przypadku najlepszego przyjaciela człowieka, tak i w przypadku królików. Różnice między rasami mogą być naprawdę ogromne. Poszczególne rasy różnią się wielkością i masą ciała, ubarwieniem, proporcjami uszu i kończyn, długością włosów. Tutaj wyróżniamy na przykład króliki normalnowłose, czyli takie o sierści średniej długości, oraz krótkowłose i długowłose. Jeśli chodzi o wielkość, największe rasy to m.in. francuski baran oraz belgijski olbrzym. Ten drugi może mieć nawet do 10 kg wagi i osiągać długość 80 cm. Najmniejsze są hodowane przez nas w domach króliki miniaturowe. Co ciekawe, w przypadku królików, tak jak w przypadku psów, mamy do czynienia z wystawami na których oczywiście prezentowane są wszystkie rasy, a raczej ich wielkość, większość. No i w tym przypadku każdy przychodzi ze swoim odpowiednio zarejestrowanym królikiem, aby pokazać jego piękno. Przy zakupie nowego przyjaciela trzeba uważać i najlepiej kupić zwierzę z dobrej hodowli. Na hodowcy to wiadomo, na wystawach. Ponieważ kupując maluszka, możemy się zdziwić, kiedy zamiast miniaturki wyrośnie nam gigant, co dawniej zdarzało się dosyć często przy zakupie z takich miejsc jak słynna Świerczewska Sielanka. Królik jest typowym roślinożercą. W naturze latem żywi się soczystymi roślinami, zimą zaś gałązkami drzew oraz krzewów, trawą i bulwami oraz korzeniami roślin wygrzebywanymi spod ziemi. Królik w odróżnieniu od swoich krewniaków zajęcy kopie w ziemi nory. Nory te zawierają jedną dużą komorę gniazdową, można powiedzieć taki salon, oraz liczne chodniki mające w kilku miejscach wyjście na powierzchnię ziemi. Służą mu one głównie do obrony przed wrogami. A w komorze gniazdowej samica rodzi także młode. Dużo osób mylnie zalicza króliki do gryzoni, o czym już wcześniej powiedziałam, jednak podobnie jak zające są one zaliczane do zajęczaków. Różnice w tych dwóch grupach widoczne są w budowie czaszki oraz ilości zębów, także jeżeli znajdziecie taką czaszkę, to będziecie wiedzieli, czy jest to czaszka zająca faktycznie, czy jest to czaszka królika. Zającowate mają czaszkę kinetyczną. Jest to wyjątek wśród ssaków. Pozostałe, tak jak ludzie, mają czaszkę akinetyczną. Czaszka kinetyczna to taka, w której poszczególne elementy nie są do końca zrośnięte ze sobą na stałe, ale mogą się względem siebie przemieszczać. Poza królikami taką czaszkę posiadają również ryby. Jest to ich cecha charakterystyczna oraz węże. Pewnie widzieliście węża, który połyka zdobycz o wiele większą od siebie. To właśnie dzięki czaszce kinetycznej kinetycznej. Wąż potrafi szeroko rozewrzeć szczęki, rozsunąć kości czaszki połączone więzadłami i pochłonąć zdobycz. Zające czy króliki nie muszą oczywiście pochłaniać takich ofiar, są roślinożercami, ale taka czaszka pomaga im podczas uderzeń o podłoże przy długich skokach, do których są przystosowane. Kości się nie łamią, tylko na chwilę się przemieszczają względem siebie, po czym wracają do pierwotnego położenia. Dodatkowo zajęczaki, w przeciwieństwie do gryzoni, nie mają chwytnych przednich łap. Zwierzęta te mają świetnie rozwinięty zmysł wzroku. Potrafią widzieć w nocy, a mało kto wie, że w naturalnych warunkach przesypiają one całe dnie i żerują właśnie po zmierzchu. Mimo wyglądu, które zupełnie na to nie wskazuje, zajęczaki te to zwierzęta typowo nocne, a my jako ich właściciele często o tym albo nie wiemy, albo zapominamy i mamy na przykład pretensje, że zwierzę hałasuje po zmroku, że chce wydostać się na przykład poza klatkę i że chce na przykład sobie pobiegać po swoim specjalnym dla tych dużych zwierząt kołowrotków. Historia królików. Większość słuchaczy trzyma króliki w domach w charakterze zwierząt towarzyszących i to pewnie dla nich głównie jest ta audycja, ale nie możemy zapominać, że są to zwierzęta, które od starożytności były cenione głównie za delikatne mięso. Dlatego nie zdziwcie się, że w ich historii jest dużo sytuacji, dużo będzie mowa tak naprawdę o wykorzystaniu ich w charakterze zwierząt jadalnych. Obecnie mamy rasy królików przeznaczonych właśnie do uboju oraz rasy hodowane jako zwierzęta domowe, o czym wcześniej już wspominałam. Wracając do genezy powstania tego gatunku, czyli królika domowego, najstarsze zapiski, które dotyczą królików, znajdziemy w księgach biblijnych, gdzie zwierzę to jest wymienione jako stworzenie nieczyste. Stworzenie, które kojarzyło się wówczas z rozpustą. Mięso królików było na tyle lubiane przez Rzymian, że introdukowali oni króliki na terenie całego imperium rzymskiego, żeby się po prostu zachwycać tym wspaniałym mięsem. Sztuczne hodowle królików zapoczątkowali francuscy mnisi. Byli oni zainteresowani królikami, ponieważ uważali nowonarodzone zwierzęta za zwierzęta wodne, których mięso, uwaga, oczywiście można było jeść w czasie Wielkiego Postu. Działo się tak dlatego, że króliki w przeciwieństwie do zajęcy są gniazdownikami, czyli rodzą się zupełnie nagie, bez sierści, ślepe, zyskując samodzielność dopiero po paru tygodniach, a bezpośrednio po narodzinach są wiadomo w takiej owodni i wyglądają trochę faktycznie jak takie ryby. Natomiast króliki od zarania dziejów, wracając oczywiście do ich historii, najbardziej rozpowszechnione były w Hiszpanii, która do dzisiaj jest jednym z głównych producentów króliczego mięsa. Dalszy sztuczny chów tych zwierząt był ukierunkowany na wielkość i łagodność danych osobników. W XVI wieku pojawiły się pierwsze rasy kolorowe, a w XIX wieku, kiedy pojawiło się powszechne zainteresowanie tymi zwierzętami, miłośnicy królików rozpoczęli wystawy ich w Europie Zachodniej oraz Stanach Zjednoczonych. Tworzono i modyfikowano rasy dla potrzeb wystaw, odchodząc od ras, które były stworzone w celu dostarczania pokarmu, futra oraz wełny. Pojawienie się królików jako zwierząt trzymanych w domach rozpoczęło się w Europie tak naprawdę w XIX wieku. Udomowione króliki stały się popularne jako zwierzęta pokazowe oraz w cudzysłowie oczywiście mówiąc wielkim maskotki. W wielu miejscach urządzano także takie też prowizoryczne dodatkowe wystawy królików. Obecnie króliki są jednymi z najczęściej trzymanych w domach ssaków, jednak są rzadziej wybierane chociażby ze względu na swoją wielkość, która znacznie przewyższa gabaryty chomika czy świnki morskiej, a co za tym idzie? Oczywiście i tak naprawdę ich klatka czy też wybiegi muszą być o wiele większe. Teraz czas na krótką przerwę, a po niej opowiem oczywiście o najbardziej popularnych hodowlach, jeżeli chodzi o rasy królików.
Psy, koty i inne kłopoty.
A dzisiaj, w przedwielkanocnej audycji, rozmawiamy o królikach, które są bardzo podobne do zajęcy, a więc zajączków tak naprawdę wielkanocnych. Powiedziałam przed przerwą, że wśród królików, podobnie jak wśród psów, występuje wiele ras. No, około 100 ras różnią się one wielkością, masą ciała, ubarwieniem, a także proporcjami w wielkości, no i długością włosów. Opowiedziałam też trochę o historii królików, no i o tym, że nie ma co ukrywać. Większość z nich była hodowana w przeszłości i w sumie obecnej również jest do celów właśnie typowo kulinarnych. W Polsce najbardziej popularne hodowle to właśnie te zagrodowe, gdzie zwierzęta hoduje się w celu pozyskania mięsa, skór oraz futra. Natomiast wiele osób zakłada także hobbystyczne hodowle, w których rozmnaża się te zwierzęta w celu sprzedaży jako zwierzęta domowe, w cudzysłowie na kolanka. Najbardziej popularne w hodowli rasy królików to baranek miniaturka, który ma różne umaszczenie, od białego przez brązowe do czarnego. Waga dorosłego osobnika nie powinna przekraczać 2,5 kg. Wtedy możemy mówić faktycznie o miniaturce. U rasowych baranków waga nie powinna przekraczać natomiast 2 kg, czyli takich wystawianych ze specjalnie przygotowanych hodowli. Charakterystyczną cechą tej rasy są uszy zwieszone ku dołowi, które są miękkie i delikatne. Tutaj warto dodać, że nigdy nie powinniśmy podnosić królika za uszy, bez względu na jego rasę oraz wielkość. Dla zwierzęcia jest to naprawdę ogromny ból i stres. Jest to dokładnie tak samo, jakby ktoś próbował szczeniaka podnosić za uszy. Szczeniak zacznie piszczeć i się wyrywać, natomiast królik nawet w bólu nie wyda żadnego dźwięku, no a wystraszony nieruchomieje, co jest przez człowieka mylnie odbierane jako spokój zwierzęcia i aprobatę. No a tymczasem zwierzę cierpi niestety w milczeniu, dlatego jeszcze raz podkreślę, absolutnie nie podnośmy naszych królików za uszy. Baranki miniaturowe występują w różnych odmianach. Jest to odmiana Rex, Teddy, są też baranki lewki, baranki kaszmirowe itd., itd. Odmiana jest determinowana przez konkretne rodzaje sierści u danego osobnika. Drugim bardzo popularnym, tutaj nie gatunkiem, a rasą drugą bardzo popularną jest karzełek Teddy. Są to niewielkie króliki o zwartej budowie ciała, których waga z reguły waha się od 800 gramów do 1700 gramów. Samiczki u wszystkich ras królików są mniejsze. Sierść u odmiany Teddy jest dłuższa, ale łatwa do pielęgnacji. Uszy są niewielkie, ale szeroko rozstawione i zaokrąglone na końcach. Zobaczcie, prawie dwa razy mniejsza rasa, a nawet nie, a prawie, a dwa razy mniejsza od poprzedniej. Kolejny królik to królik, który zwany jest także karzełkiem polskim i bynajmniej nie dlatego, że jesteśmy krajem, który zapoczątkował tę rasę, a dlatego, że zwierzęta te miały niegdyś tylko białe futro i czerwone oczy. Obecnie jest wiele odmian barwnych tego królika. Jego ciało jest podobne w budowie i wielkości do karzełka Teddy, natomiast jego sierść jest krótka w przeciwieństwie do Teddy'ego. Niejednokrotnie słyszałam komentarze znajomych, którzy królika kupili, że miała być miniaturka, a wyrósł gigant. Tego typu niespodzianki były powodowane kupowaniem królików z niepewnych źródeł, których sprzedawca tak naprawdę nie wiedział do końca, jak wyglądają rodzice zwierzęcia, no albo niestety oszukując nas, sprzedawał nam gigantycznego, dużego, hodowlanego królika jako miniaturkę, nierzadko na tym bardzo zarabiając. Dzieje się tak, ponieważ rasy miniaturowe są rasami stosunkowo młodymi, które powstały z większych ras. Tworzenie rasy wymaga stabilizacji i dopiero po kilkunastu pokoleniach mamy pewność, że żadne młode nie będzie rosło do rozmiarów powyżej wzorca. Jeśli kupujemy królika od osoby niepewnej, która na przykład zakupiła sobie kilka królików z niewiadomego źródła, no i je sama rozmnaża, to nie możemy mieć 100% pewności, że zwierzę w przeszłości nie przekroczy kategorii miniaturowej, a więc do około 1,5 kg. W dzisiejszych czasach króliki możemy nabyć w prawie każdym sklepie zoologicznym. Nie są to zwierzęta, które wymagają rodowodu czy innych dokumentów potwierdzających im ich pochodzenie. Tym niemniej ja z mojej strony chciałam zachęcić wszystkich, którzy przymierzają się do kupna królika, aby nabyć go w zaufanym sklepie zoologicznym, albo lepiej bezpośrednio od hodowcy, który da nam również specjalny papier, a więc rodowód. Wielu z Was zada sobie pytanie, no po co mam kupować drogiego królika z rodowodem, skoro w sklepie zoologicznym mam takiego taniego, bez rodowodu. Nie zamierzam wystawiać zwierzęcia na pokazach, więc dokument mi jest tak naprawdę niepotrzebny. A tutaj, moi drodzy, nie chodzi absolutnie o wystawianie zwierząt. Podobnie jak u psów, rodowód nie jest zmuszaniem kogokolwiek do wystaw. Rodowód potwierdza pochodzenie zwierzęcia, dzięki czemu wiemy, jako nowi właścicieli, że i mamy pewność tak naprawdę, że będziemy mieli królika zdrowego, który nie pochodzi z chowu wsobnego. Czyli nie ma czegoś takiego, że matka jest krzyżowana z synami dla uzyskania lepszego wyglądu. Tak niestety krzyżowanie spokrewnionych ze sobą zwierząt na fermie to bardzo częsty proceder. Komuś może się wydawać, że to nic złego, no bo to tylko zwierzęta. Jednak taki proceder powoduje u królików różnego rodzaju problemy natury genetycznej i może powodować nawet ciężkie choroby. Chów wsobny może znacznie skrócić życie naszego przyjaciela, a my jako właściciele chcielibyśmy, żeby żył on z nami jak najdłużej. Mamy dokładnie taką rasę, kiedy kupujemy królika z rodowodem, jaką chcieliśmy mieć, potwierdzoną dokumentacją, a nie królika, no króliki jak są małe, bardzo często są zbliżone do siebie wyglądem. Potem kupujemy królika, który miał się okazać na przykład barankiem miniaturką, a jest dużym, dorosłym baranem, królikiem barankiem, natomiast pełnowymiarowym. No albo mamy królika, który miał być teddy, okazuje się, że jednak to nie jest ta rasa i że wyrasta nam zupełnie coś innego. Poza tym unikamy właśnie też dzięki rodowodowi tych królików miniaturek, które rosną do niebotycznych rozmiarów królików hodowlanych. No i mamy pewność, że zwierzę jest, jeszcze raz podkreślę, zdrowe, wolne od chorób genetycznych i będzie żyło z nami dłużej. Musimy pamiętać, że zwierzęta te nie są zbyt odporne na choroby, a jedną z przyczyn przedwczesnej śmierci tych zwierząt jest właśnie zły dobór hodowli. Poza tym, by zachować zdrowie tych zwierząt, niezbędne jest także odpowiednia higiena i pielęgnacja, w tym czyszczenie przede wszystkim klatek i wybiegów, właściwe żywienie, częste odkażanie też klatek, uważność, by nie sprowadzić chorób z zewnątrz, czyli mycie rąk przed każdym kontaktem ze zwierzakiem, szczególnie gdy na przykład wróciliśmy z miejsca publicznego, takiego jak nasza praca albo szkoła. Nie można sobie od razu wejść tak jak do psa i pogłaskać naszego królika, ponieważ istnieje wysoka szansa, że przynieśliśmy jakiś patogen, którym możemy zakazić, zarazić naszego przyjaciela, którego mu po prostu możemy przekazać na naszych dłoniach. Poza tym bardzo ważne jest zwracanie uwagi na różnego rodzaju rany, zadrapania, stłuczenia, odciski, zwichnięcia czy też złamania. U królików bardzo szybko dochodzi do zakażeń, a więc nasze zwierzę powinno mieć zapewnioną pomoc weterynaryjną w razie potrzeby. Jest to naprawdę istotne. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest też odrobaczanie tych zwierząt, ponieważ bardzo często o tym zapominamy, no a równie często chcemy je wypuszczać na przykład na ogródek, na który no, dostają się też inne dzikie zwierzęta, które mogą z niestety jakimiś rzeczami, które zostawiają tam, czyli z odchodami lub z moczem, zostawiać patogeny, którymi potem zarażą naszego królika, do których między innymi też należą jaja pasożytów. A co zrobić, by królik czuł się u nas w domu jak najlepiej i możliwie najbezpieczniej? O tym opowiem tuż po krótkiej przerwie.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj audycja przedwielkanocna, w której rozmawiamy o królikach. Przed przerwą powiedzieliśmy sobie o najbardziej popularnych w hodowli rasach królików, o baranku miniaturce, o karzełku teddy oraz o króliku, który nazywany jest karzełkiem polskim. No i powiedzieliśmy sobie, że to nie dlatego, że jest to gatunek czy też rasa, którą zapoczątkowaliśmy my Polacy, ale dlatego, że zwierzęta miały te niegdyś tylko białe futro i czerwone oczy, a więc nasze rodowe barwy. Powiedzieliśmy sobie przed przerwą też, że bardzo ważne jest to, aby mieć królika, aby kupić królika ze sprawdzonej hodowli, ze sprawdzonego sklepu zoologicznego. Najlepiej takiego, który wyda nam rodowód zwierzęcia. Dzięki temu unikniemy chorób genetycznych przede wszystkim. No i mamy dokładnie taką rasę, jaką chcieliśmy mieć, potwierdzoną dokumentacją. Unikamy królików miniaturek, które rosną do ogromnych rozmiarów standardowych królików hodowlanych. No i mamy też pewność, że zwierzę będzie dłużej zdrowe, już pomijając te choroby genetyczne. No i powiedziałam, że musimy też pamiętać o tym, aby odpowiednio pielęgnować królika, żeby zastosowywać sobie właściwe żywienie, często odkażać klatki, no i uważać, aby nie sprowadzać chorób z zewnątrz, ponieważ króliki są bardzo delikatnymi zwierzętami, nieodpornymi na wiele bakterii i pasożytów. A co zrobić, żeby królik czuł się u nas w domu możliwie jak najbezpieczniej? Tak jak w przypadku każdego zwierzaka, najlepsze warunki, jakie możemy zapewnić danemu gatunkowi, to takie możliwie zbliżone do naturalnych. No i oczywiście trudno będzie nam zapewnić w mieszkaniu w bloku miejsca, które wyglądałoby jak pełna ziół łąka. Natomiast trzymanie królika w klatce 24 godziny na dobę, bez możliwości wyjścia, będzie dla takiego zwierzaka katorgą. Najistotniejszą rzeczą, jaką powinniśmy wiedzieć, jest to, że króliki są zwierzętami, które żyją w stadach, które tworzą stałe więzi ze współlokatorami własnego gatunku, no ale także z ludźmi i innymi zwierzętami. Zakup jednego zwierzęcia będzie powodowało u niego ciągły stres, tym bardziej podczas nieobecności właścicieli. Dlatego najlepiej, myśląc o zakupie tego zwierzęcia, rozważyć zakup dwóch osobników. Tutaj świetnie sprawdzają się pary złożone z kastrowanego samca i kastrowanej samiczki. Dwa samce, no niestety, jak się domyślacie, raczej się nie zaakceptują i często będzie dochodziło do bujek, nawet w przypadku, kiedy będziemy mieli obydwa samce wykastrowane. No a w przypadku dwóch samic czasem też jest to problemem. Oczywiście tutaj wszystko zależy od tego, jakie mamy zdolności, bo czasami się zdarza tak, że mamy dwa kastrowane samce i one się dogadują, no i dwie samiczki, które też się lubią, albo nawet trójki, czy całe haremy, czyli mamy jednego kastrowanego samca i kilka samiczek, które się z nim lubią. Znam też takie króliki, które zaprzyjaźniły się na przykład z psami, albo nawet kotami, natomiast przyzwyczajanie zwierząt do siebie międzygatunkowo to naprawdę wielka sztuka. Nie każdy to potrafi, no i lepiej nie ryzykować, jeżeli nie mamy w tym odpowiedniego doświadczenia. Wracając do zachowań i też upodobań królików. Zwierzęta te opierają się głównie na komunikacji zapachowej. Dlatego jeżeli trzymamy w domu parę królików i musimy zabrać jedno z nich na przykład do weterynarza, zawsze powinniśmy pozostawić coś przesiąkniętego jego zapachem, tak aby pozostawiony w domu królik czuł obecność drugiego. Niestety, jeśli tego nie zrobimy, czasami może zdarzyć się tak, że zwierzęta zaczną się atakować po powrocie, ponieważ mają niestety bardzo krótką pamięć. Króliki opierają swoją komunikację właśnie na zapachu ze względu na to, że nie mogą zdradzić swojej obecności drapieżnikom. W ich rodzimej Hiszpanii poluje na nie aż 20 różnych gatunków drapieżników. Gdyby w tym przypadku porozumiewały się ze sobą za pomocą gestów czy wokalizacji, byłyby naprawdę łatwym celem dla całej gromady nieprzyjaciół. No dlatego wolą używać zapachów. Oczywiście są takie sygnały i postawy, które my jako właściciele tych zwierząt powinniśmy znać, bo to, że używają głównie zapachów, nie oznacza, że nie potrafią się też komunikować właśnie gestami czy postawami. Kiedy zwierzę jest zrelaksowane, ciało królika jest rozluźnione, a oczy są lekko przymknięte. Po tym możemy poznać, że jest wszystko okej, on sobie tutaj gdzieś odpoczywa, jest w porządku. Królik, który chce naszej uwagi, będzie podbijał głową naszą dłoń. Podobnie jak w przypadku psów, prawda? Dodatkowo delikatnie uderzał nas nosem albo czołem, by zachęcić nas do zabiegów pielęgnacyjnych zacieśniających więzi, na przykład dotyku, po prostu mierzwienia sierści. Królik, który jest poddenerwowany, tupie tylnymi łapami, czasami też chrząka, więc widzicie, ta wokalizacja też czasami tutaj się pojawia. Zwierzę, które jest przestraszone, staje w bezruchu, oczy ma szeroko otwarte, uszy są wyprostowane, a ciało jest mocno napięte. Niestety, wielu właścicieli mylnie odbiera to jako zachętę tych zwierząt do brania na ręce. Tymczasem proces ten, czyli proces brania na ręce, nie jest zbyt lubiany przez króliki, szczególnie jeżeli właśnie będziemy je zabierać z ziemi, kiedy będą przerażone, albo, nie daj Boże, będziemy je podnosić za uszy do góry, o czym już mówiłam przed przerwą, że jest to jeden z kardynalnych błędów, jeśli chodzi o jakby odpowiednie traktowanie królików. Króliki wydają głośne dźwięki tylko wtedy, kiedy są w skrajnym stresie albo agonii. Jeżeli nasz królik krzyczy, to znaczy, że albo coś go bardzo boli, albo coś się stało, na przykład złamał sobie łapkę, albo na przykład bardzo się czegoś wystraszył, czyli na przykład nasz pies, który z reguły nie przebywa w pokoju z królikiem, nagle się do niego dostał. Generalnie u tego zwierzęcia bardzo ciężko jest stwierdzić, czy jest ono chore, czy też cierpi, ponieważ najczęściej, poza skrajnymi sytuacjami, nie daje po sobie poznać, że coś jest nie tak. Jest to oczywiście przystosowaniem do życia w środowisku pełnym drapieżników. Jeśli królik pokazałby, że jest osłabiony, od razu stałby się łatwym kąskiem dla mięsożerców. Dlatego króliki po prostu siedzą cicho. Mówi się siedzieć cicho jak trusia. Tak? I to nie oznacza strusia, tylko właśnie oznacza to królika. Dlatego bardzo ważne jest też to, abyśmy regularnie z naszym królasem chodzili do weterynarzy. No i też warto wiedzieć, że mamy takich weterynarzy, którzy właśnie specjalizują się w królikach i do tych najlepiej udać się w momencie, kiedy coś z naszym zwierzakiem jest nie tak. Teraz pora na ostatnią krótką przerwę, a po niej opowiem, jak może wyglądać przestrzeń zagospodarowana tak, by nam i królikowi żyło się dobrze.
Psy, koty i inne kłopoty.
A dzisiaj w audycji inne kłopoty, czyli króliki. Przed przerwą opowiedziałam wam, co zrobić, żeby królik czuł się u was w domu możliwie najbezpieczniej. Jak czytać sygnały królików o tym, żeby wiedzieć, kiedy zwierzę jest zrelaksowane, kiedy chce naszej uwagi, kiedy jest poddenerwowane i tak dalej, i tak dalej. A teraz opowiem wam o tym, jak może wyglądać przestrzeń zagospodarowana tak, aby nam i królikowi żyło się jak najlepiej. Pierwszą rzeczą i najważniejszą jest klatka. Oczywiście, mimo wszystko, kluczowym elementem jest właśnie ona i wybieg, no i powinna być możliwie jak największa. Zależy to oczywiście od rasy królika, więc trudno jest mi tutaj podać dokładne rozmiary, natomiast zwierzę powinno mieć w niej zapewnione schronienie, czyli kryjówkę, w której będzie mogło się swobodnie obrócić, oraz miejsce wybiegowe na tyle duże, by pomieściło paśnik oraz by zwierzę miało miejsce, by swobodnie przemieszczać się lub odpoczywać. W klatce powinna być też kuweta, do której zwierzę będzie się załatwiało. Jeśli chodzi o wielkość, przykładem dla nas mogą być tutaj na przykład klatki dla gryzoni, na przykład świnek morskich. Klatki dla królików nie powinny być również piętrowe. Pręty klatki powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, natomiast w żadnym wypadku nie powinny być pokryte emalią, ponieważ królik szybko sobie z nią poradzi, zdzierając ją ostrymi zębami, no i oczywiście połykając emalię, co może w skrajnych przypadkach powodować nawet śmierć zwierzęcia. Bardzo na to musimy uważać. Każdy królik powinien mieć wybieg. Może być to specjalnie wydzielone miejsce w obrębie klatki, które oddzielimy metalowym płotkiem. Wybieg powinien być możliwie duży, a powierzchnia powinna być pokryta wykładziną albo sztuczną trawą, tak by królik się na niej nie ślizgał. Niektórzy przekształcają całe pokoje na wybiegi dla królików i nie ma w tym nic złego, pod warunkiem, że w odpowiedni sposób zabezpieczymy na przykład kable. Na wybiegu powinny znajdować się co najmniej dwie kryjówki, paśnik zawierający świeże zioła i siano oraz elementy takie jak na przykład tunele, którymi królik będzie mógł się poruszać dla rozrywki. Zakryjówki nie muszą służyć jakieś wyszukane twory ze sklepów zoologicznych albo aukcji internetowych. Do tego wystarczą nam zwykłe szare kartony. Pudełka nie mogą być oklejone taśmami, ponieważ zawierają one szkodliwe dla królików substancje, także o tym też należy pamiętać, ale jak najbardziej zwykłe kartony. Można też pokusić się o wybieg na balkonie. Jeżeli chcemy, możemy stworzyć z balkonu wybieg dla królika. Nie musi być on przystosowany na stałe do wypasu naszego zwierzaka, ale będzie dla niego miłą odmianą, w ciepłe dni oczywiście. Musimy tylko uważać na słońce, ponieważ króliki, ze względu na to, że są zwierzętami nocnymi, mają problem z regulacją temperatury i zbyt duże słońce może powodować przegrzanie i udary, szczególnie u osobników z długim i ciemnym futrem. Jak przystosować dom pod królika? Jeżeli mamy lub chcielibyśmy mieć bzika na punkcie królików, nie musimy ograniczyć się tylko do klatki i wybiegów. Tak jak wcześniej wspomniałam, możemy większość mieszkania przystosować tak, by królik miał do niego bezpieczny dostęp. W tym celu rozkładamy w całym domu wiele kryjówek, posłanek i legowisk dla królika, z których będzie mógł on korzystać, gdy się wystraszy. Oczywiście musimy pamiętać, że królik potrafi niszczyć drewniane meble, kable i wszystkie łatwo zniszczalne rzeczy, które powinniśmy zabezpieczyć, tak by królik się do nich nie dobrał. Nie da się nauczyć królika, żeby nie jadł kabli czy nie obgryzał mebli, szczególnie jeżeli nie zapewnimy mu odpowiednich ilości takich specjalnych gryzaków drewnianych dla niego lub innych rzeczy, na których będzie mógł te zęby ścierać. Pamiętajmy, że zęby królika rosną całe życie. Królik powinien mieć też zapewnioną rozrywkę, ponieważ jeśli przez większość dnia będzie się nudził, będąc sam w klatce czy też na wybiegu, szybko stanie się zwierzęciem problemowym. Królikom można wymyślać różnego rodzaju zabawy, a ponieważ w naturze zwierzęta te jedzą 70% czasu w ciągu doby, najlepszym rozwiązaniem będą różne zabawki, do których zapakujemy jedzenie i z których królik sam będzie musiał je wydobywać. Co to mogą być za zabawki? To mogą być kule zrobione z wikliny, przez które poprzetykamy świeże zioła, trawę, siano, albo też na przykład zimą łatwiej dostępne suszone zioła. Wiele rolek po papierze toaletowym czy po ręcznikach kuchennych, do których również zapakujemy zioła i sianko. Królik będzie musiał je ze środka wydobyć, a jeżeli zje kawałek takiej rolki, nic mu się nie stanie. Wiele króliczych paśników, porozkładanych po wszystkich pomieszczeniach, do których królik ma dostęp, też będzie ciekawe. I wtedy na przykład część jedzenia dajemy w jednym paśniku, część w drugim, część w trzecim i na przykład do każdego z paśników dodajemy inny rodzaj ziół. Wtedy to będzie dla niego też coś ciekawego, coś nowego. Możemy też pozakładać tunele, przez które królik będzie mógł przechodzić do środka. Również możemy nałożyć sianko, również możemy nałożyć różnego rodzaju zioła. Jeżeli chodzi o króliczą dietę, w naturalnych warunkach królik spędza 3/4 czasu na jedzeniu. W tym czasie są w stanie spustoszyć ogromny teren, wyszukując sobie idealne ziołowe kąski. W sklepach zoologicznych mamy dostępne różne rodzaje karm dla królików. Niestety są to często karmy wysokoenergetyczne, które ogromnie skracają czas żerowania tych zwierząt. W związku z tym mamy króliki, które przez większość czasu bardzo się nudzą. Najlepszym rozwiązaniem dla królików jest zbilansowanie im odpowiedniej diety, a perfekcyjnym rozwiązaniem będzie wolny wypas zwierząt, na przykład na ogrodzie, dzięki czemu same wybiorą sobie ulubione kąski, no a my będziemy mieć ładnie przyciętą trawę. Jeśli mieszkamy w bloku, możemy pokusić się o zbieranie ziół z traw oraz różnych przydomowych ogródków. Najlepiej, żebyśmy to robili tak, aby były to rośliny zbierane z dala od dróg i przed podaniem porządnie umyte, by pozbyć się większości patogenów. Jeśli nie wiemy, jakie zioła możemy zbierać dla naszych królików, warto poradzić się doświadczonego hodowcy. Tak jak już wspomniałam, najlepszym rozwiązaniem dla tych zwierząt będzie zrezygnowanie z komercyjnej karmy i zastąpienie jej mieszanką ziół, traw i siana. Natomiast musimy to robić rozważnie i z głową, tak by naszym zwierzętom nie zabrakło witamin i minerałów. Jeżeli chodzi o problemowe zachowania u królików, większość problemów, jakie sprawiają króliki, są powodowane frustracją i nudą, ewentualnie różnymi przejściami, jakie króliki przeżyły. Największym problemem u nich jest znaczenie moczem i odchodami różnych miejsc. Oczywiście dotyczy to zwierząt, które mają dostęp do całego mieszkania. Najczęściej jest to powodowane strachem albo nudą. Zwierzęta niepewne często zaznaczają granice swojego terytorium, by podkreślić, że nie należy się do nich zbliżać, żeby pokazać intruzowi, że powinien się trzymać od nich z daleka. Aby ograniczyć to zachowanie, należy sprawdzić, co może powodować lęk u danego osobnika oraz starać się go ograniczyć. Jeżeli chodzi o kolejne niefajne zachowanie, robienie hałasu w nocy, No tak jak już wspomniałam na początku, królik jest zwierzęciem nocnym. W nocy najbardziej lubi żerować oraz wykonywać różnego rodzaju aktywności. No i jeżeli decydujemy się na takie zwierzę, to musimy wziąć pod uwagę, że będzie ono hałaśliwe po zmierzchu. Obgryzanie prętów klatki to kolejne nieprzyjemne zachowanie. Dużo właścicieli królików nie uznaje tego za problem, natomiast jest to objaw silnej frustracji i nudy i może prowadzić do innych problemowych zachowań, takich jak załatwianie się poza kuwetą oraz agresja. Agresja u królików jest najczęściej spowodowana strachem oraz przede wszystkim długotrwałą frustracją i złą nauką podnoszenia na ręce albo wyciągania z klatki. Oczywiście nie można stwierdzić, że przyczyna będzie taka sama u każdego królika, więc warto tutaj zasięgnąć porad behawiorysty, który zaznajomiony jest z zachowaniem królików, bo tacy też się znajdą. Podsumowując, króliki są bardzo ciekawymi zwierzętami, których przyszli właściciele powinni zadbać przede wszystkim o to, aby pozyskać je z dobrej hodowli oraz aby wziąć więcej niż jednego, ponieważ króliki nie lubią samotności. Zwierzęta te spędzają 70% czasu na jedzeniu, dlatego ich dieta w naszych domach powinna być zbilansowana, tak by nie dopuścić do ciągłej frustracji. Lokum, w którym trzymamy królika, a więc klatka, nie powinna być jedynym miejscem, w którym królik przebywa w ciągu dnia. Powinniśmy zapewnić mu wybieg w domu, a najlepiej wybieg na zewnątrz, na trawniku. I teraz jeszcze dopowiem, że na takim wybiegu królik powinien przebywać przynajmniej 8 godzin. To już wszystko w dzisiejszej audycji. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za obecność przed odbiornikami. No i życzę Wam przepięknych wielkanocnych świąt. A my słyszymy się jak zwykle za tydzień po 8 w sobotę. Do usłyszenia. Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.